Podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Nasze poprzednie spotkanie poświęciliśmy Ruderowi Boszkowiczowi, przedstawiając jego dokonania i życiorys. Skończyliśmy w chwili, gdy młody uczony, mając zaledwie 29 lat, obejmuje własną katedrę na uniwersytecie, a rok później zostaje profesorem. Jego prace trafiają na biurka wszystkich, po prostu wszystkich znaczniejszych XVIII-wiecznych uczonych, stając się sensacją. Niestety, jego najbardziej spektakularne dzieło jest zbyt nowatorskie i władze kościelne, a Boszkowicz był jezuitą, odwracają się od niego. Boszkowicz musiał wręcz uciekać za granicę, do Paryża, gdzie zamieszkał na zaproszenie króla w jednym z pokoi w Pałacu Wersalskim. We Francji, proszę Państwa, Boszkowicz poznaje blisko Laplace'a i prowadzi badania astronomiczne w Holandii. W roku 1763 wraca do Włoch i otrzymuje stanowisko kierownika katedry matematyki na Uniwersytecie Pawia pod Mediolanem. Jego wykład inauguracyjny spotkał się jednak z mieszanymi uczuciami słuchaczy, którzy po prostu nic z niego nie zrozumieli. Treść wykładu została zaś opublikowana i wzbudziła międzynarodową sensację. Do Boszkowicza przyjechał wówczas de Lalande, który stwierdził, i tutaj zacytuję, że Boszkowicz jest jedynym cennym eksponatem tegoż uniwersytetu. Sam uniwersytet nazwał zaś ekstremalnym letargiem i pojechał do Mediolanu, gdzie w Senacie powiedział: Boszkowicz jest zbyt wielki dla uniwersytetu w Pawia. Jeśli sytuacja szybko się nie poprawi, to zostanie o tym poinformowany cały świat nauki. Przerażony senat w Mediolanie nie chciał konfliktu ze słynnym i znanym ze zdecydowanego charakteru uczonym. Podjęto więc decyzję, że Boszkowicz, jego katedra i badania będą finansowane bezpośrednio przez senat. Pieniądze płynęły wartkim strumieniem do roku 1765, kiedy to przyjazny Boszkowiczowi rektor Brera został zastąpiony przez Weniniego. Venini, nienawidzący wszelkiej niezależności, skontrolował podczas nieobecności Boszkowicza jego obserwatorium wraz z ministrem Kaunicem i stwierdził, że nie czyni ono postępów. No trudno o większą potwarz dla naukowca. W odpowiedzi Boszkowicz ostentacyjnie wyjeżdża do Wenecji. Wybuch gigantyczny skandal. Kilka dni później Kaunic i Venini zostają wezwani w trybie pilnym na dwór cesarski w Wiedniu, gdzie wzburzona Maria Teresa zrobiła im po prostu piekło. Kronikarz pisze: krzyczała tak nieprzytomnie, że płoszyły się konie w stajniach cesarskich i stajenni musieli przywdziewać im węzidła do kopyt, żeby nie rozniosły ścian. Następnie obaj zostają wezwani na dwór księstwa Lucca, gdzie książę nie pozwolił im nawet dojść do słowa i po prostu wyzwał najgorszymi wyrazami, a następnie kazał służbie wyrzucić za drzwi. Znowu przeczytamy tutaj cytat z kroniki. Książę wypowiadał słowa, których wstydziłyby się nawet uszy człowieka z gminu. Służba zaś pouciekała, że aż zdawać się mogło, że jakiś kataklizm wyludnił cały dwór. Księżna siedziała zaś obok i wzorem swoich służek jadła zupełnie nieokrzesanie figi i daktyle, plując co jakiś czas ich pestkami pod nogi obu stojących gości. Proszę Państwa, potem był dwór księstwa Perugii, gdzie książę i księżna kazali czekać kilka dni na audiencję, a następnie kazali czytać głośno Kaunicowi specjalną laudację na cześć Boszkowicza przygotowaną przez jednego z gości. Znowu cytat. Książę wyśmiał też naukowe oblicze uniwersytetu, nazywając go stetryczałą trupiaszarnią i wyszydził karierę rektora. Kolejna awantura, no chyba najgorsza, miała miejsce na posiedzeniu Senatu w Mediolanie, gdzie Kaunicowi i Weniniemu naubliżał Caccini, jeden z najsłynniejszych włoskich profesorów medycyny, który później będzie leczył Boszkowicza notabene, i gdzie obu wychodzących senatorowie żegnali gwizdami i tupaniem. I nie tylko zresztą, proszę posłuchać kroniki. Kilku senatorów zachowywało się w sposób zupełnie niegodny, zdejmując z nóg onuce, a wypełniwszy je owocami z talerzy stojących na stole, rzucali je w głowy wychodzących, plując przy tym w ich stronę i krzycząc jadowicie do rektora Weniniego: stary gnój. Proszę Państwa, cóż powiedzieć. Całość dopełniła jeszcze połajanka u generała Zakodu, który nie szczędząc złośliwości przypomniał Weniniemu jego miejsce, a następnie nakazał codzienną modlitwę w intencji Boszkowicza. W wyniku tych sytuacji wszystkich, proszę Państwa, Kaunic to schudł o 1/3, a Venini przestał wychodzić ze swojego pokoju na uniwersytecie. Ale proszę Państwa, wrogowie zwietrzyli już krew i martyrologia obu panów dopiero się zaczynała. Hurtem zaczęły przychodzić listy ze świata nauki. Towarzystwa naukowe w Paryżu, w Londynie, Amsterdamie, Rzymie, Bolonii, Lyonie i Petersburgu zerwały współpracę z Uniwersytetem Pawia. Kolejne listy przychodziły z Włoch, gdzie na stanowiskach pracowało wielu uczniów Boskowicza, szczególnie rektor Uniwersytetu w Pizie, który opublikował słynny, wyjątkowo zjadliwy list, pisząc, tu cytuję: jest czymś godnym pożałowania, by ktoś taki jak Kaunitz kontrolował obserwatorium, w którym potrafiłby co najwyżej dobrze wyszorować podłogę. Inny list publikuje Kieza, w którym żałuje Kaunitza, już oszczędzę Państwu cytatów, ale on tam żałuje Kaunitza i Weniniego jako tych, którzy nie wykorzystali życiowej szansy zatrudnienia się u Boskowicza w formie, jak on to napisał, pomocy laboratoryjnej i przyczynienia się tym sposobem do jakichkolwiek własnych sukcesów naukowych. No muszą Państwo przyznać, że świat nauki potrafi być przerażający. W owym czasie, proszę Państwa, Boskowicz miewał jednak notoryczne melancholie i prawdopodobnie silną depresję. W liście do swojej siostry Anicy uczony pisze: jestem zdrowy, ale nie w moim umyśle. Zwołane konsylium, któremu przewodniczyli profesorowie Caccini i Giambattista Valcomico, stwierdziło, że powodem stanu Boskowicza jest intensywność w pracy w połączeniu z dziedziczną patologią melancholią. No, dzisiaj powiedzielibyśmy, że po prostu cierpiał na depresję. W tym samym roku Boskowicz podjął próbę samobójstwa, od którego uratował go Tomanini, lokaj przydzielony mu do ochrony. Wreszcie w wyniku ciągłych melancholii uczony stał się całkowicie bezradny i stał się kłopotem. W chwili, gdy najbardziej potrzebował pomocy, odwrócili się od niego wszyscy. Kolegium Romanum nie chciało dłużej gościć Boskowicza, a jego dalszy los zależał, proszę Państwa, od dobrej woli jego własnego lokaja. Dzięki skromnym, osobistym kontaktom tegoż lokaja, Boskowicza do domu zabrał z dobroci serca mediolański chirurg Giuseppe Bossi. Tam Boskowicz czekał na swój koniec. Zmarł 13 lutego 1787 roku o godzinie 11. Został prawdopodobnie, podkreślam, pochowany w kościele Santa Maria Padone w Mediolanie. Prawdopodobnie, gdyż po pogrzebie zaginęły dokumenty i obecne miejsce pochówku jest nieznane. Tak działo się zazwyczaj po każdym ubogim pochówku. Ten bowiem odbył się na koszt lokaja. Nikt inny nie dał nawet jednego skudo. Życie, proszę Państwa. Samo życie.